20 lat temu w Szczecinie powstała Iskierka, czyli koło pomocy rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Była to pierwsza organizacja w Szczecinie i w województwie zachodniopomorskim, której celem było wsparcie osób z zespołem Downa oraz jej bliskich. Czy przez te 20 lat przełamane zostały stereotypy i uprzedzenia względem takich osób? W studiu Marzanna Kuszyńska, przewodnicząca koła, a także Marek Kęski, rodzic. I powinnam o pani Marzannie powiedzieć także rodzic, czyli pani ma dzisiaj
21-letniego syna Łukasza.
A pan?
Ja mam 10-letnią córkę Zosię.
Zosia, Łukasz, myślę, że tu moglibyśmy wymieniać mnóstwo różnych imion. Takie dziecko, jak się pojawia w rodzinie, to wszyscy jesteśmy troszkę zaskoczeni. Była pani też?
Tak, byłam. To jest mało powiedziane zaskoczenie. To jest tak traumatyczne przeżycie, że chyba można je porównać z innymi takimi, które rzeczywiście wywracają życie do góry nogami, ponieważ to jest tak, że z przyjściem dziecka na świat my mamy swoje marzenia i wyobrażenia, mamy też jakieś plany na swoje życie i chyba patrzymy w przyszłość z nadzieją. I w tym jednym momencie okazuje się, że wszystko absolutnie już jest nieaktualne. Już jesteśmy w zupełnie innym miejscu.
Tak?
Tak, to znaczy, no musimy wymyślić całe życie na nowo, a chyba nikt nie jest na to tak po prostu gotowy.
Jak?
Absolutnie nie. To jest coś tak niespodziewanego, że nie, to po prostu trzeba przeżyć. Tego, że ja nic nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Nie jestem w żaden sposób w stanie przygotować drugą osobę na te emocje, które towarzyszą, kiedy się człowiek dowiaduje, że dziecko, które się rodzi, będzie miało takie czy inne wady genetyczne.
A jak się pan dowiedział? Przynieśli córkę?
To znaczy, zacznę od tego, że my w czasie ciąży kompletnie nie wiedzieliśmy. Wykonaliśmy wszystkie badania. Dopiero po fakcie człowiek czyta coraz więcej na ten temat, dowiaduje się, że podobno tak jest, że jest 75% szans na to, że organizm matki odrzuci taki płód. No nasza Zosia wcelowała w te 25%. Później jest, jak są badania prenatalne, tam jest 0,3% szansy, że będą niejednoznaczne. Zosia również przyfarciła. Także my kompletnie, w ciągu całej ciąży nie wiedzieliśmy, że w brzuchu mojej kochanej żony rośnie nam dziecko z zespołem Downa. Był termin, pojechaliśmy do szpitala, dziecko dostało 30. Ja szczęśliwy pojechałem ze znajomymi świętować narodziny pierwszego dziecka. I po 6 chwilkę się pojawiłem następnego dnia, żeby odwiedzić rodzinę. No i wchodzę na salę, długo tam nie zabawiłem. Minęło kilka minut, wchodzi pani lekarz, nie pamiętam już nazwiska. Podeszła do nas, wzięła tą Zosię w zasadzie jak kawałek mięsa. Ja tak myślę, że chyba wołowinę tak w sklepie oglądam. Coś w tym stylu, jeśli to... I tak przez ramię rzuciła, Downa macie. Mogę się mylić. Nie mylę się. Oczy takie japońskie, rączki takie małpie. Downa macie. Jedźcie se na genetykę, to se sprawdzicie. I tak się dowiedzieliśmy z kochaną małżonką, że nasze dziecko potencjalnie ma zespół Downa. Szczerze, to chyba taki 20-kilowy młot wyburzeniowy, który spada na głowę, to nawet nie jest to uczucie, które towarzyszy człowiekowi, kiedy się nagle dowiaduje. Tak, następuje całkowite wywrócenie świata. Jest taki tygiel emocji, no tego nie da się opisać, naprawdę. Człowiek kiedyś może ma okazję, a może nie, zobaczyć jakiś film o podobnej tematyce, kiedy rodzice mają dziecko niepełnosprawne i z jakimi sytuacjami się zmagają w życiu codziennym, ale to nawet ten film nie jest w stanie jakoś opisać tych uczuć albo przygotować człowieka na tego typu rzeczy, na tego typu sytuacje, więc nie. Ale myślę, że później bardzo dużo od samego człowieka zależy, jak on zmierzy się z tym wyzwaniem, bo to tak to trzeba traktować jako wyzwanie.
A pani Marzanna, jak się pani?
U mnie tak nie
drastycznie było coś?
Nie, aż tak drastycznie. I ja później analizowałam tą sytuację i jednak doszłam do wniosku, że taką informację jest bardzo trudno przekazać. Oczywiście w żadnym stopniu nie usprawiedliwiam tej sytuacji, o której Marek opowiedział. Ale u mnie lekarze starali się przekazać rzeczowo. Bo jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że nie można przekazać informacji, że dziecko ma zespół Downa. Można przekazać informację, że jest podejrzenie i ewentualnie wskazać, dlaczego takie podejrzenie jest. A o tym, że dziecko ma zespół Downa, decydują dopiero wyniki badań genetycznych. Więc u mnie to było rzeczowe i ja od razu dostałam środek uspokajający, bo ta reakcja była też bardzo, bardzo emocjonalna. Natomiast padło pytanie, którego ja nie zrozumiałam. Pytanie od już starszego wiekiem ordynatora, który pewnie miał pewne doświadczenia z poprzednich lat. Pytanie brzmiało, czy zabiera pani dziecko do domu? Ja nie zrozumiałam tego pytania, bo Łukasz jest moim trzecim synem. I oprócz tego szoku oczywiście, to w tym jednym ułamku sekundy ja nie miałam wątpliwości, że ja go kocham i akceptuję. Natomiast to, co wywołało tą rozpacz, to była jakaś wizja życia, jego życia. Nie mojego nawet, tylko jego życia. Że to życie będzie... To będzie życie pełne ograniczeń i że nigdy nie będę umiała stworzyć mu takich warunków, żeby był szczęśliwy. Ale to jest nieprawda.
No właśnie, ja przepraszam Państwa, że pozwalam sobie na samym początku do takich traumatycznych, trudnych chwil wracać, ale dlatego, że przez te 20 lat nauczyliście się jednego, że możecie takim rodzicom jak wy po prostu pomóc. Nawet jeżeli przejdą przez te pierwsze chwile trudne, to mogą zobaczyć, że obok was żyją, że obok nich też żyją tacy rodzice, którzy też przeżyli taką traumę, ale są dzielni, są mocni i dają sobie radę dalej w tym trudnym życiu. Bo myślę, że rzeczywiście największy problem to nie jest to, czy ja będę w tym związku między moim dzieckiem a mną szczęśliwa, tylko czy moje dziecko sobie w życiu poradzi sobie, czy da sobie, czy będzie miało szansę na szczęście. No teraz jest pytanie, co rozumiemy pod tym słowem, ale to za chwilę. Pozwoliłam sobie na taki mały wstęp, dość trudny dla Państwa, jeszcze raz za to przepraszam, ale tak sobie myślę, że to wasze doświadczenie spowodowało, że wyście na przykład, to wydawało mi się początkowo nieprawdopodobne, szkolili też lekarzy empatycznych, jak powinni rodzicom o tej trudnej wiadomości powiedzieć. To teraz pani Marzanno, powiedzmy, skąd się wziął pomysł na to, żebyście, to się może wydaje oczywiste, chociaż nie jestem tego taka pewna, na to, żeby powstała taka iskierka?
Pomysł się wziął stąd, że w jednym czasie kilka rodzin się spotkało. My się zgromadziliśmy jakby wokół małżeństwa Moniki i Grzegorza Sochańskich, którzy taką myśl rzucili, że skoro jest nas kilka rodzin, to może się połączyć
że
też...
Że w grupie będzie raźniej.
Tak, że w grupie będzie raźniej. I że mieliśmy już właśnie, tak jak pani mówi, te dzieci były w tym samym wieku, tam były różne różnicę kilku miesięcy, roku ewentualnie.
Więc a gdzie się spotkaliście?
Spotkaliśmy się w ośrodku wczesnej interwencji, ponieważ gdy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, z różnymi dysfunkcjami, to pierwszym miejscem, do którego jest skierowane, to jest ośrodek wczesnej interwencji i tam jest rozmowa z psychologiem.
Tam są te pierwsze badania. Tylko o zespole Downa. Tam mogą być wszystkie niepełnosprawności, które są podejrzewane u dziecka, tak?
Tak, ale to ja pamiętam, bo tak jak pani powiedziała we wstępie, nie było takiej organizacji w Szczecinie i też chcę powiedzieć, że Iskierka jest jedną z pierwszych w Polsce, bo najbardziej znane stowarzyszenie Bardziej Kochani z Warszawy, bardzo prężnie działające do dzisiaj, to ono jest zaledwie chyba 3 lata starsze od nas. No ale to tak się trochę chwalę.
Jest taki moment, żebyśmy się chwalili. Chociaż ja też nie ukrywam, że ponieważ Iskierka jest praktycznie przez całą moją pracę zawodową, to dla mnie to jest normalne, że jest taka organizacja, która zajmuje się osobami z zespołem Downa i to dla mnie jest oczywiste, powiedziałabym, bo wy jesteście zawsze takie, jak ja mówię o pracach, o sprawach społecznych, to wyście zawsze byli gdzieś w zasięgu.
Po prostu jesteśmy. Tak, no udało nam się jakoś przebić i gdzieś tam mieszkańcy Szczecina, jak słyszymy, postrzegają nas bardzo pozytywnie.
I co, spotykacie się, przepraszam, bo wrócę do tego.
Spotykamy się w ośrodku, zapraszają nas państwo sochańscy do swojego ogrodu, tam się pojawia kilka rodzin, zaczynamy rozmawiać, co zrobić dalej. Jesteśmy ambitni.
Myślę, że najważniejsze też jest taki moment, kiedy przychodzicie i przychodzą z taką Zosią, czy z takim Łukaszem, inni rodzice, którzy mają dokładnie te same przeżycia, te same obawy, prawda?
No my to, biorąc pod uwagę, co tutaj pani Marzenna opowiada, no to my przeszliśmy na gotowe.
No to tak.
Bo oni już te wszystkie, no to może za duże słowo, ale bardzo wiele, o ile nie wszystkie, ścieżek już wydeptali. Zmierzyli się już z wieloma kwestiami, które dopiero były przed nami. Więc dla nas, jako dla młodych rodziców takiego dzieciaczka, to było coś niesamowitego. To było niesamowite wsparcie. Mogliśmy czerpać z tej skarbnicy wiedzy, którą oni już zbudowali i napełnili po prostu.
No i spotykacie się i stwierdzicie, że trzeba razem, w sile.
Wie pani, tutaj chyba działa reguła podobieństwa, tak? My mamy podobne dzieci i my jakoś się wyodrębniamy, tak? Poprzez na przykład ten specyficzny wizerunek, więc też jest domniemanie, że może nasze dzieci potrzebują specyficznej terapii i specyficznego prowadzenia i nie chcemy być, to nie, źle brzmi, wrzucani do jednego worka, tak? Niepełnosprawności, bardzo brzydko to brzmi, przepraszam.
No ale ja myślę, że to jednak jest bardzo ważne, że inne problemy mają dzieci z jedną niepełnosprawnością, a inne z inną. I ja myślę, że to też bardziej o to chodzi. No mój tak ma, a mój tak ma. To ja wiem, że ja pamiętam, że jako młoda matka też nie chciałam porównywać się z innymi, bo myślę, że no mój jest po prostu inny. Taki mój. Znaczy, no, niepowtarzalny. A mama obok mówi, ale przecież mój jest niepowtarzalny. No właśnie każdy jest niepowtarzalny i chyba najlepiej do tego tak podejść, ale w momencie, kiedy mają jakąś niepełnosprawność, no to jednak ta wspólnota, no jak zareagować, jak jest ważna.
No więc tak jak mówię, no to ta reguła podobieństwa, my podobne sytuacje w szpitalu na przykład, też różne doświadczenia, jeśli chodzi o informowanie. I tak się zaczęło to spontanicznie, ja mówię na ten okres partyzantka, bo pierwszego miejsca na spotkania udzieliła nam pani Jadwiga Kozłowska w Przedszkolu Zdrowia przy Monte Cassino i tam popołudniami mogliśmy się spotykać i tam zaprosiliśmy pierwszych terapeutów. Ale to też było takie szukanie intuicyjne. Przecież nie mieliśmy wiedzy na temat rehabilitacji, ale też chcieliśmy, żeby tej rehabilitacji było dużo, żeby była zróżnicowana.
No bo ja myślę, że rodzi się pomysł, znaczy takie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby jednak, no bo mówi się, no zespół Downa to jest jednak pewne ograniczenie dla dzieci. No taka jest prawda. Ale co zrobić, żeby te ograniczenia może nie przekroczyć całkowicie, ale przynajmniej zniwelować? Mhm. Więc
nam towarzyszyła też myśl, to znaczy tak, ta droga rehabilitacji, która powinna być podjęta bardzo wcześnie, od pierwszych dni po urodzeniu, była taka oczywista. Tylko to chodziło o to, żeby znaleźć jak najlepsze metody, najlepszych terapeutów, da dalej miejsce, tak, gdzie my możemy tę terapię prowadzić.
Ja przepraszam, ale był drugi aspekt. Mówi też o terapii, bo mnie się wydaje, ja nie pamiętam, ja wiem, że to już jest, ja już jestem poważną mamą, ale ja myślę, że jak się nam rodzi dziecko, to myślimy o tym, co zrobić, żeby ono się dobrze rozwijało, więc pani to nazywa terapią, a ja myślę, że to jest kwestia rozwoju. Co zrobić, żeby, no jak ma chodzić, za pół roku ma siadać, to dlaczego nie siada, więc szukamy sposobu, żeby usiadł, prawda?
Ale wie pani, dlaczego ja tak mówię? Pani mi coś uświadomiła w tej chwili, że my trochę żyjemy w kulturze terapeutycznej i też my codziennie się posługujemy tym słowem terapia. Wszystkie nasze zajęcia, które prowadzimy w tej chwili dzięki projektom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wszystkie muszą mieć zawarte w swoim słowie terapia. I ja się też czasami zastanawiam, gdzie to jest terapia, a gdzie jest życie. I może dlatego ja już też
Ja przepraszam, że też wracam, ale ja wiem, że też jeżeli chcemy pisać projekty, to tam jakie słowo terapia użyte 10 razy, to szybciej na to dostaniemy pieniądze. Ale mnie się wydaje, że od tego się zaczęło. Co zrobić, żeby moje dziecko miało jak, żeby potrafiło jak najwięcej. To może rzeczywiście tego...
Ale to jest jeden aspekt, czyli jakby wspieranie rozwoju i dążenie do tego, żeby to dziecko, później młody człowiek, jak najlepiej funkcjonował w sensie poznawczym, ale też w sensie społecznym. To był ten drugi aspekt. I ja byłam osobą, jestem osobą, mam doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie, mam młodszą siostrę z niepełnosprawnością intelektualną. W niewielkim stopniu jest kobietą samodzielną, świetnie sobie radzącą. Natomiast ja jako starsza siostra pamiętałam to, że ona jednak była odrzucana. To było inne doświadczenie niż to, o którym pani wcześniej mówiła. I też miałam takie poczucie jej samotności, tak, że ona nie jest jednak akceptowana. Mimo, że ona się swoim wizerunkiem nie odróżniała. Więc jeżeli nasze dzieci się tak odróżniają wizerunkiem, to jaka przyszłość ich czeka? Więc to była ta druga ścieżka, na której nam bardzo zależało, czyli znowu takie słowo uspołecznianie, ale też tworzenie środowiska, tak? Co też nie jest oczywiste, bo spotkałam się z takimi głosami, że my tworzymy getto. Z kolei, tak, że jakby wyodrębniając nasze dzieci z zespołem Downa, to właśnie tworzymy getto i zamykamy je w takiej swojej bańce i do czego to doprowadzi. Tacie, który kiedyś taki zarzut postawił, a może taką wątpliwość tylko, odpowiedziałam, że jeśli za kilka lat twoja córka pójdzie ze swoimi zdrowymi rówieśnikami do galaksy na shopping, albo do kina, albo gdziekolwiek indziej na urodziny, kiedy zaproszą ją zdrowe koleżanki, to ja cofam i ja wychodzę, tak? Natomiast jeśli tak nie będzie, to zobaczysz, że właśnie tutaj, w tym miejscu oni znajdą akceptację swoich przyjaciół, swoich kolegów i to będzie ich życie. Po prostu bądźmy realistami.
No bądźmy realistami, ja myślę, że to dla wszystkich nie jest proste, bo jak jest coś, czego nie wiemy, to się po prostu tego boimy, ale to jeszcze tego pan wszystkiego nie wiedział. Zosia przychodzi i ona, póki jak jest ten pierwszy, drugi, trzeci rok, jak dziecko jest w domu, kiedy się nie opiekujemy, kiedy jesteśmy dla niego całym światem, no to tych problemów społecznych, nazwijmy to, że oni pójdą w świat, za chwilę będą potrzebowali kolegi, koleżanki, jeszcze nie ma. Kiedy pan się orientuje, że Zosi też trzeba, nie tylko trzeba ją usprawniać fizycznie, psychicznie, intelektualnie, tylko trzeba jej zapewnić, krótko mówiąc, towarzystwo, zbudować trochę jej świat.
No, my z takim... Słucham, co tutaj opowiadacie, fajne rzeczy padają, jednakże chciałbym dorzucić jeszcze jeden aspekt poruszyć. Edukację społeczeństwa jako całości. Nie wiem, być może to jest takie studium przypadku mojego, że dużo takich negatywnych rzeczy nas spotykało. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że siedzi pani na osiedlu z dzieckiem. To jest ogromne osiedle, największe w Szczecinie. W Piaskownicy jest kilka osób. Moja Zosia jest w Piaskownicy trzylatka. Bawi się grabkami, swoją łopatką i wiaderkiem. Obok jest jakaś inna dziewczynka. Wiadomo, jak to w Piaskownicy piach leci w tej i we te przez różne osoby rzucane i zdrowe, i jak się okazuje, też i niepełnosprawne. I patrzę, obserwuję reakcję rodziców. Krzywią się, napominają swoje dzieci żeby uważały, żeby się odsunęły, bo zaraz coś się stanie w ogóle. Ja w pewnym momencie nie wytrzymałem. Popatrzyłem tak na tą miłą kobietę i mówię, wie pani co? Ja to faktycznie się dziwię. Pani ma bardzo dużo odwagi w sobie. Pani się nie boi, że pani córka się zarazi od mojej? Przecież to przez piach przejdzie. I czy pani jest sobie w stanie wyobrazić, że ta matka wstała, zabrała swoje dziecko i poszły, zmieniły piaskownicę, która znajdowała się 300 metrów dalej, na naszym widoku? Dzień dobry. Witamy. I tak, z perspektywy lat muszę powiedzieć, brzmi to dość zabawnie, komicznie. Wtedy nie było mi do śmiechu, jak ja wrzeszczałem w środku.
No tak myślę, 7 lat temu. Sądziłam, że 7 lat temu to już tak nie wyglądało, a to jednak. Ale to, kiedy wchodziliśmy do studia, przepraszam, że przerywam, powiedziała mi pani, że kiedy się robi badania wśród dorosłych ludzi, to większość z nich nigdy nie miała styczności z osobami z niepełnosprawnością albo z zespołem Downa. Ja też wspominałam i dzisiaj przypomnę po raz kolejny taką moją dziecięce doświadczenie. Ja na podwórku moim, myśmy kiedyś wychodzili na podwórko, bawiliśmy się w wakacje, to całe wakacje. Mieliśmy koleżankę, która była niepełnosprawna. Wydaje mi się, że Dorota była niepełnosprawna umysłowo. Ja tego nie pamiętam, nie jestem w stanie tego określić, bo to ona, jak ja miałam kilkanaście lat, myślę, że tak około 10, to oni się wyprowadzili. Ale Dorotka była częścią naszego podwórka. Rodzice ją samą wypuszczali na podwórko. Może mama zaglądała częściej przez okno niż nasi rodzice, ale Dorotka była częścią naszej grupy. Może była wolniejsza, może była mniej sprawna, ale no, nie mógł żaden kolega przyjść i się z niej śmiać, bo miałby do czynienia z moimi pięściami. Wiem, że jestem dzisiaj taka bojowa, ale pamiętam siebie z tamtego czasu.
Niestety te wszystkie podziały tworzą dorośli.
Tak.
To nie dzieci. Dzieci potrafią razem usiąść, no, pobawić się.
Nasi rodzice musieli też nam powiedzieć, bo ja pamiętam, jak moja mama mówiła, pamiętaj, że Dorotka dzisiaj będzie na dworze. Myśmy się nią opiekowali, bo nasi rodzice też nam to mówili.
No a tutaj myślę, że w tych czasach jest bardziej uważaj, bo ten jest jakiś taki dziwny, na tego czy na tamtą trzeba zwrócić większą uwagę, a najlepiej to ty się w ogóle trzymaj z daleka. Teraz tak to jest.
Mądrych też jest, to teraz drugi przykład, jeszcze to ostatni będzie w przedszkolu mojego syna była inna dziewczynka, która nie słyszała i pani im powiedziała, jak tylko, nie pamiętam, chyba Basia miała na imię, jak Basia przyszła do przedszkola, może Ania, przepraszam, bo to już było dobrych parę lat temu, to pani powiedziała, pamiętajcie, jak mówicie do Basi, to nigdy z tyłu.
Jasne.
No ale to musi być empatyczna pani, a widzimy, że my jako... Rzeczywiście trzeba nas wyszkolić i pani Marzena, przez te wszystkie lata, przez te wasze akcje, ja powiedziałam, że dla mnie to jest oczywiste. Myślę, że też nas nauczyliście dużo, jak pani sądzi, bo udało się trochę nas, Szczecinian, nauczyć.
Myślę, tak, że tak. Głęboko w to wierzę. Włożyliśmy w to dużo wysiłku.
Życzyła pani przez te 20 lat, ile akcji zrobiliście, wydarzeń?
Najważniejsze to było takie wyjście do publiczności, do mieszkańców i to były wystawy fotograficzne. Pierwsza nasza wystawa, gdzie pokazaliśmy takie surowe wizerunki naszych dzieci. Bo teraz jest taki trend, żeby tak podmalować, trochę kapelusz założyć, jakieś kwiatki doczepić, tak? No, super, niektórzy to bardzo lubią. Ale
no, zdrowe dzieci też się dokoloruje na fotografię, więc ja tutaj nie widzę nic w tym.
Tak, tak, ale wtedy pokazaliśmy właśnie tak dzieci, jakie są, tak jak wyglądają. Zresztą przepiękne są te zdjęcia. I pamiętam obawy nasze, gdy wychodziliśmy z tą wystawą. Wystawa nawiązywała do fragmentu wiersza Wisławy Szymborskiej. Zdarzyło się nie tobie. I pamiętam, jak osoby podchodzące do tych zdjęć, może też mając gdzieś w świadomości te słowa, miały łzy w oczach. Ale ta wystawa też była taka terapeutyczna dla nas, bo właśnie to było takie pierwsze wyjście. Organizowaliśmy też konferencję.
Ale czy tylko wyjście, czy też taka... Zobaczcie, jakie mamy piękne dzieci. Taka też. Ja wiem, że to jest takie coś bardzo ulotnego, ale myślę, że my rodzice potrzebujemy być dumni z naszych dzieci. Niezależnie, jakie mają umiejętności, kim są,
Ja myślę, że wielu rodzicom, nie mogę mówić za wszystkim, ale wielu z nas towarzyszy duma taka na co dzień. No, to są inne jakby miary, tak? Ja myślę, że my się mamy więcej nawet radości, bo drobne rzeczy nas zachwycają. Więc no to jest trudno powiedzieć. No tak, nasze dzieci są piękne, takie postrzegamy, ale czy inni je tak postrzegają? No, różnie może być.
Wystawy, ale też przedstawienia, koncerty.
Przedstawienia to, mówi pani, o ostatnim okresie. Rzeczywiście bardzo dynamicznie nam się rozwinęły dwie grupy teatralne. W jednej jest Zosia, tak. W grupie młodszej, w grupie Art Kreacje.
To się uśmiecha, bo sobie przypomina jej rolę, tak?
Oj, zaraz o tym. A moja Zosiulka
no teraz
to
Szekspira szykują na nasze 20-lecie.
Oj, aktorka. A jak ja widzę swoją Zosiulę, kiedy ona przymierza te wszystkie fatałaszki i różne pozy ćwiczy, albo jak na wybiegu, niby na wybiegu oczywiście, paraduje w domu i ach, to jest coś, no, no serce rośnie. Tak, mówiłyście panie o dumie, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że jest to chyba takie naturalne uczucie każdego rodzica. Każdy rodzic chce być dumny ze swojego dziecka. To moja krew w końcu, to ja nauczyłem, to ja pokazałem. Oczywiście, że tak. A no, dziecko z niepełnosprawnością, owszem, no, będzie robiło coś wolniej, wiele rzeczy nie wyjdzie, ale to jest jednak moje dziecko, daje radę, super. A jak nie, to ja pomogę. Jak się potknie, to ja złapię. A jak nie, to przytulę, pocałuję, pokażę, w którą stronę iść dalej i... No duma, tak czy siak, duma, oczywiście, że tak.
Wiem, że jeszcze tak spoglądam na zegarek, myślałam, że trochę więcej tematów uda nam się już podjąć, ale tak sobie myślę, że jeszcze moglibyśmy na zakończenie powiedzieć o bardzo ważnej sprawie, że myślę, że to, co rodzicom, no Zosia jest jeszcze malutka, więc myślę, że to tak bardzo nie spędza wam sen z oczu. Łukasz jest trochę starszy, chociaż 21 lat jeszcze sporo przed nim, ale myślę, że to, co rodziców też najbardziej zawsze niepokoi, to żeby on nie był samotny. To jest chyba to spotkanie w grupach, to te zajęcia, wyjazdy, mam nadzieję, wspólne.
Tak, dużo wyjazdów. Właśnie organizujemy od 2 lat kolonie i też wyjazdy dla dzieci młodszych.
Ale
pełnowartościowe, powiedziałabym, kolonie, naprawdę atrakcyjne. Tak. Nie, Łukasz nie jest samotny. Łukasz ma wielu kolegów, wiele koleżanek. Oczywiście ma też w szkole. Ale coś takiego się dzieje, że ta iskierka jest zawsze bardziej atrakcyjna, a też w szkole, w której się uczy, tych iskierek jest trochę, rówieśników jego. To jest właśnie ta grupa początkowa, tak, założycielska. Oni są teraz mniej więcej w tym samym wieku. No i oni tak, oni się szukają w szkole razem, jak idą na obiad, to razem siadają do obiadu, razem sobie organizują jakieś wyjścia.
Ekipa
po prostu. Tak o sobie mówią o sobie, to jest mój przyjaciel, to jest mój kumpel, ziomal i różnie. Są bardzo lojalni wobec siebie. I to, co jest przepiękne w nich, to jest to, oni się różnią stopniem funkcjonowania, ale oni tego nie widzą.
No. Znaczy oni patrzą tym, co mam, a nie tym, czego nie mam i to jest piękne.
Ale właśnie oni niwelują, to my dorośli bardziej widzimy te różnice niż oni, bo ja się czasami zastanawiam, bo też są osoby bardzo słabo mówiące albo nie mówiące wcale, jak oni się rozumieją. Pamiętam taką scenę, jak wrócili z kolonii, tak starsza kolonia, tam gdzie był Łukasz i pani wychowawczyni powiedziała, jak nie rozumiałam konkretnej dziewczynki, to pytałam się tej drugiej, co ona mówi.
Czyli tamta tłumaczyła.
Tłumaczyła, co ta powiedziała, choć w zasadzie ta pierwsza to nic nie mówiła. Także no taką stanowią grupę, albo siedzą na przykład ostatnio właśnie na parkowej, patrzą, oni się tak zbierają po zajęciach, mają komórki swoje i sobie coś tam pokazują, funkcjonują w mediach społecznościowych, mają swoje profile. Tak, mają. To nie jest pełne życie takie, jakie mają ich rówieśnicy, ale ono jest tak dalece pełne, jak mogliśmy stworzyć.
Znaczy ja myślę, że ono jest pełne takie dla nich. Ja nie, myślę, że nie musimy miary innych dzieciaków przykładać.
No bo wie pani...
Ja pamiętam też, że zawsze moja mama mówiła, czemu ty nie chodzisz na dyskoteki? Ja tak średnio lubiłam, więc czy ja byłam gorsza, lepsza od innych? No nie, nie wszyscy muszą wszystko mieć.
Nie, ale też nie mówiliśmy o tym. Oni mają swoje marzenia i to są marzenia ludzi, którzy mają większe możliwości. Mój syn mówi o tym, że chciałby założyć rodzinę, że chciałby pracować, chciałby być ratownikiem medycznym, że chciałby osobno mieszkać, albo wsiąść do samochodu, bo ostatnio brat starszy przyjechał i jak mu wytłumaczyć, że nie zrobi prawa jazdy, że prawdopodobnie nie założy rodziny, z pracą nie wiadomo jak będzie i no, tak dalej, i tak dalej.
Nie mają, ale myślę, że no to jest osobny
temat. Mogą być szczęśliwi.
Szkoda, że nie możemy porozmawiać właśnie, bo zaczęliśmy mówić trochę o samotności, ale też jest kwestia do tego, jak rodzina podchodzi. To jest też bardzo trudne. Wcale nie jest łatwe być młodszą, starszą siostrą osoby takiej, bo trzeba mieć w sobie albo tyle odpowiedzialności, albo determinacji, albo żeby od tego uciec, albo żeby z tym zostać. Myślę, że w każdym razie będziemy do tego tematu jeszcze wracać. Wiem, że nie tylko w rozmowie pod krawatem o tym dzisiejszej rozmawialiśmy, ale też Małgosia w swojej audycji Furga o tym mówi. Będziemy do tego wracać, bo proszę państwa, ja mam wrażenie, że przez ostatnie lata jednak nie trzymacie swoich dzieci w domu. One są normalnie częścią społeczeństwa, wychodzą na ulicę, spotykamy
się. Nie obawiamy się tego, że samodzielnie, no mój syn samodzielnie się porusza w mieście. Ja się nie boję. Oczywiście mam aplikację, ale nie boję się i wiem, że on sobie poradzi i raczej nie obawiam się tego, że spotka go coś przykrego.
No u nas jeszcze nie ten etap, ale jak gdzieś wychodzimy razem, no to Zośka szaleje oczywiście pod czujnym okiem taty, bo to jeszcze 10-latka, ale na tyle samodzielności, ile można dać 10-latce, to Zosia ją ma i chwyta garściami.
No, już widzę po panu, jak pan tylko o Zosie opowiada, błysk w oku i sobie już pan widzi tą szalejącą 10-latkę.
No mam jeszcze Kasię, 6-latkę, już niedługo 7-latkę. Udało się, że Kasia jest całkowicie zdrowa. Obydwie moje dumy. Jestem tak dumny z moich dzieci i z mojej żony. Tworzymy rodzinę już od tylu lat, że...
Ja muszę jeszcze panu Markowi przerwać na chwilę. Nie rozmawialiśmy o tym, ale jestem dumna, że pani dzisiaj właśnie ojca przeprowadziła, bo myślę, że często tatusiowie tchórzą i uciekają. To już jest osobne.
Nie, to jest stereotyp. Mamy tak wspaniałych ojców w Piskierce. Po prostu tak ja zawsze z tym walczę.
Następnym razem poprosimy nie tylko pana Marka, ale trochę więcej ojców, żeby...
Niekoniecznie lubią mówić o tym, ale są bardzo zadaniowi i naprawdę bardzo kochają swoje dzieci i okazują tę miłość na wiele sposobów.
Marzanna Kuszyńska i Marek Kęski Marek Kęsy z Iskierki, czyli Koła Pomocy Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa byli naszymi gośćmi. Oni mają 20-lecie i proszę państwa, będziemy do tego 20-lecia waszego wracać, bo dzięki wam potrafimy widzieć, że świat jest równie piękny. Bardzo dziękuję. Małgorzata Frymus, Patryk Srokowski, dziękuję. Agata Rokicka i Sławomir Orlik. Dziękujemy za dzisiejszy program. Kolejne Radio Szczecin na wieczór już jutro. I Janusz i Agata Rokicka. Dobranoc państwu.